podejmując próbę syntetycznej charakterystyki duchowości ruchu popularii, nierozdzielnie z nim związanej Kiary Długich, wypada wspomnieć, że jedną z pierwszych takich prezentacji przed 30 laty dokonał ksiądz profesor Walerian Słomka w jednym ze swoich artykułów, który był dziś zaproszony. Wczoraj dzwonił do mnie i prosił, aby przekazać pozdrowienia i przeprosić za jego nieobecność, ale ma inne zobowiązania. Otóż w tamtym czasie...
Przepraszam, proszę od nas bardzo serdecznie wszystkich, jakby pozdrowić, dobrze?
Mikrofon trzeba wycinać, bo będzie się skręgał. W tamtym czasie dostępność tekstów źródłowych na temat ruchu była bardzo ograniczona, tym bardziej, więc godne uwagi jest niezwykle trafne odczytanie przez księdza profesora głównych rysów duchowości dzieła Maryi. Podkreśla on w swoim artykule doświadczalny charakter religijności ruchu. Zwracam uwagę na ten doświadczalny charakter, do tego jeszcze wrócimy. Zaznaczając, że należy strzec się przed utożsamianiem go z charakterem empirycznym, gdyż przez religijne doświadczenie rozumie się tu efektywne spotkanie się z rzeczywistością boską, a nie przyjmowanie tej rzeczywistości jako wniosku rozumowania opartego na przesłankach typu sylogistycznego. Właśnie Bóg Focolarinów, który jest wszystkim dla nich, który jest treścią ich ideału i życia, nie jest Bogiem wywnioskowanym za pomocą sylogizmu, ani nawet Bogiem zewnętrznie i naturalistycznie przyjętego przepowiadania chrześcijańskiego. Koniec cytatu. Innymi słowy, u początków i u podstaw tego wielkiego dzieła, które dotarło na wszystkie kontynenty i przenika najważniejsze sektory życia publicznego oraz eklezjalnego, jest doświadczenie Boga miłości. I jest to w pełnym tego słowa znaczeniu doświadczenie mistyczne, które, choć z natury rzeczy niezwykle krótkotrwałe, nie jest jednak przemijające, jak większość przeżyć wpisujących się w kontinuum ludzkiej egzystencji, lecz konstytutywne zarówno dla samej Kiary Długich, jej pierwszych towarzyszek, jak i dla całego ruchu. I taki właśnie pogląd prezentuje w swoim studium dr Lucia Abiniente, doskonale znana w tym środowisku, w swojej książce, to jest jej doktorat napisany pod moim kierunkiem, tu mam wersję włoską, mogę pokazać, można to zobaczyć, dotknąć, a wersja polska pod tytułem Przeszłość i teraźniejszość, historia jedności, studium o duchowości ruchu Focolarii jest do nabycia we foyer w czasie przerwy. Na marginesie powiem, że książka, która jest chyba horrendalnie droga, ale myślę godna nabycia, tym bardziej, że jest to jedna z nielicznych, jeśli nie w ogóle pierwsze studium w całości ujmujące w sposób naukowy duchowość ruchu Focolarii. Otóż autorka już we wstępie, jako problem badawczy, stawia pytania, czy historia tych pierwszych wydarzeń może być uważana za klucz hermeneutyczny dla zrozumienia duchowości ruchu? Czy można ją uznać za rodzaj teologii narracyjnej, która nie tyle jest pięknym wspomnieniem, co przede wszystkim uobecnieniem Bożego zamysłu, jak i zalążkowo co do postaci, lecz w pełni co do istoty, objawił się w okresie II wojny światowej w Trydencie? W rezultacie wnikliwych analiz bardzo licznych tekstów źródłowych, często dotychczas nieznanych, autorka daje zdecydowanie pozytywną odpowiedź. Co więcej, wskazuje na mistyczny i ponadczasowy wymiar ideału jedności, który stanowi wiodący rys duchowości dzieła Maryi, o czym już była dziś mowa. A zatem punkt pierwszy, mistyka jedności. Ów ideał jedności, zgodnie z myślą obydwojga przywołanych tu autorów, księdza profesora Słomki i dr Lucia Abiniente, nie jest efektem teologicznego namysłu nad Bożym objawieniem, ale owocem doświadczenia bycia w jedności z Bogiem miłością. To z kolei owocuje troską o jedność z wszystkimi ludźmi i całym Bożym stworzeniem. Można zatem powiedzieć, że ideał ruchu popularii sytuuje się na przecięciu dwóch wektorów, pionowego, wyznaczającego kierunek od Boga do człowieka i człowieka do Boga, oraz poziomego, wskazującego na wzajemne relacje międzyludzkie. Jest to trwały paradygmat tej duchowości. Ponadto doświadczona przez Kiarę Lubich w określonych uwarunkowaniach historycznych jedność wertykalna z Bogiem implikuje w teraźniejszości i w doświadczeniu poszczególnych pokolaryjnych jedność horyzontalną z braćmi we wierze i jedność wykraczającą daleko poza granice konfesyjne. Ścisły związek historii ideału, który precyzyjnie rekonstruuje Lucia Abiniente z teraźniejszością ewangelizacyjnej dynamiki ruchu focolari, sprawia, że w praktyce nie da się oddzielić duchowości założycielki od duchowości dzieła, jakie powstało dzięki niej. Chiara Lubich była w sensie duchowo-moralnym całkowicie transparentna dla ruchu. To znaczy wszystko, co działo się w jej doświadczeniu duchowym, stawało się bogactwem ruchu. U samych podstaw omawianej duchowości mamy bowiem do czynienia z jednością, więcej nawet, z utożsamieniem założycielki z dziełem, które przez nią, choć odeszła do wieczności, stale się aktualizuje. Jak zaznacza sama Chiara, to jest cytat, jedność jest typowo naszym powołaniem. Jedność jest słowem streszczającym naszą duchowość. W charakterystyce duchowości ruchu należy zatem charyzmat jedności postawić na pierwszym miejscu. Wspólnotowość jako znamienny dla wszystkich pokolarynów styl życia chrześcijańskiego ma swe źródło w doświadczeniu miłości Boga i jest zarazem dążeniem do odwzorowywania jedności osób Przenajświętszej Trójcy. Ta największa tajemnica Boskiej Trójcy w jakimś sensie stała się udziałem założycielki wiosną 1949 roku. Doświadczana w swoim ontologicznym źródle jedność i miłość, czyli Bóg, poprzez zaangażowanie Chiary, jej pierwszych towarzyszek, a obecnie całego ruchu focolari, ogarnia cały świat. Jedność tłumaczy siłę i zdumiewającą ekspansję tego dzieła na cały świat. Jak mówiła Chiara Lubich w UNESCO podczas wręczenia nagrody Wychowanie do pokoju w 1966 roku, kryje się ona w nowym sposobie życia, w przyjętym przez miliony osób nowym stylu, który kierując się zasadniczo wartościami chrześcijańskimi, nie pomijając, a wręcz przeciwnie, podkreślając podobne wartości obecne w innych religiach i kulturach, budzi w świecie potrzebę odnalezienia i umocnienia pokoju, właśnie pokoju i jedności. To słowa Chiary. Jedność i mocne poczucie wspólnotowości wśród focolarynów ma moc tworzenia nowej jakości zarówno w wymiarze eklezjalnym i kulturalnym, a także społeczno-politycznym i ekonomicznym, o czym mówił mój przedmówca. Za szczególny fenomen należy uznać wpływ ducha jedności, który stawiając Jezusa w centrum, przenika sferę polityki i ekonomii z pozoru dalekie od związku z duchowością. Odnośnie do tego założycielka podczas jednego ze spotkań z włoskimi politykami stwierdza, że braterstwo nie jest już dodatkiem do polityki, ale jej istotą. Powinno określać jej metody i cele. Jedynie w ten sposób polityka może odnaleźć swój prawdziwy sens, przede wszystkim służyć społeczeństwu, w którym obywatel jest jego aktywnym podmiotem. Koniec cytatu. Natomiast w sferze gospodarczej, odgrywającej we współczesnym świecie najbardziej dominującą rolę, Chiara Lubich postuluje ekonomię komunii, której praktyczny walor potwierdzają pokolarni prowadząc różnorodną działalność w tej dziedzinie. Przykładem tego są miasteczka Mariapoli, których obecnie na świecie jest ponad 30. U podstaw ekonomii komunii, której znaczenie docenił m.in. Mediolański Uniwersytet Sacro Cuore, nadając Chiarze Lubik doktora honoris causa w dziedzinie ekonomii, jest wizja człowieka oparta na przesłankach ewangelicznych i wizja stosunków międzyludzkich oparta na społecznej nauce Kościoła. Jeżeli charyzmat jedności, jako najbardziej znamienny rys duchowości ruchu Focolari, potrafi przeobrażać struktury z natury oporne wobec duchowości, to o ile bardziej przenika on sfery eklezjalne i religijne. Na potwierdzenie tego przywołajmy znowu słowa Chiary Lubich. Duchowość komunii użyteczna jest nie tylko do tego, by przyczyniać się do jedności chrześcijan, lecz także do nawiązania dialogu z wyznawcami innych religii, dialogu, który stanowi jedno z najbardziej naglących i angażujących zadań u progu trzeciego tysiąclecia. Dzięki duchowości komunii możemy im podarować świadectwo naszej już możliwej jedności. Świadectwo tym bardziej znaczące, że dane przez chrześcijan z różnych kościołów. Przy innej okazji stwierdza Chiara, że z charyzmatu jedności wypływa nowa teologia, która zarazem zawiera w sobie nową filozofię. Jest to, jak zaznacza, teologia Jezusa żyjącego w Kościele. Nie chodzi zatem wyłącznie o teologię intelektualistyczną i akademicką, lecz taki styl życia w codzienności, którego wyznacznikiem jest żywa świadomość obecności Jezusa pośrodku, Jezusa opuszczonego. I drugi rys tej duchowości, chrystocentryzm. Przywołane wyrażenie Jesu in mezzo, Jezus pośrodku, dla każdego członka ruchu Focolari jest niezwykle cenne. Jest ono bowiem kluczem do zrozumienia i urzeczywistniania jedności. Wyprowadzone ze słów samego Zbawiciela, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich, są normą wszystkich norm i podstawą wszystkich reguł, jak czytamy w statutach dzieła. Formuła Jezus pośrodku, dopełniona formułą Jezus opuszczony, Jezus abandonato, jednoznacznie wskazują na osobę Chrystusa jako punkt przecięcia wspomnianego wyżej wymiaru wertykalnego i horyzontalnego charyzmatu jedności. Wobec tego drugą pod względem formalnym istotną cechą omawianej tu duchowości ruchu Focolari jest jej chrystocentryzm, który pod względem istotowym bezwzględnie stoi na pierwszym miejscu, więc odróżniamy dwa porządki, porządek formalny i porządek istotowy. To przecież doświadczenia realnej bliskości Jezusa, o czym wielokrotnie zmiankowała Chiara Lubich, zrodził się ruch. W teologii katolickiej chrystocentryzm można ująć w trzech zasadniczych aspektach – przedmiotowym, podmiotowym i formalnym. W pierwszym przypadku, tym przedmiotowym, chodzi o ześrodkowanie całego dzieła zbawienia na osobie Jezusa Chrystusa. Chrystocentryzm w sensie podmiotowym, ten drugi, polega na odwzorowaniu przez chrześcijanina postawy Chrystusa zgodnie ze słowami apostoła. Teraz już żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Natomiast gdy mówimy o chrystocentryzmie w sensie formalnym, to mamy na myśli sposób uprawiania teologii polegający na tym, że wszystkie zagadnienia, także antropologiczne i kosmologiczne, skupiają się wokół osoby Jezusa Chrystusa. I w ten sam sposób możemy opisać chrystocentryzm duchowości focolariańskiej. Choć rozgraniczanie tych trzech aspektów ma znaczenie bardziej akademickie niż praktyczne. Z uwagi na zasygnalizowany na wstępie doświadczeniowy charakter duchowości ruchu Focolari, w pismach Chiary Lubich wybija się podmiotowy aspekt chrystocentryzmu, a więc to naśladowanie Chrystusa. A zatem również chrystocentryzm tej duchowości nie ma charakteru dedukcyjnego, lecz egzystencjalny. Ten chrystocentryzm nie jest wymyślony zza biurka, ale wynika z doświadczenia, z życia. Założycielka wskazuje bowiem na osobę Chrystusa, którego obecności realnie doświadczyła w sobie. Wyrazem tego doświadczenia jest idea wyrażona w dwóch komplementarnych hasłach: Gesù in mezzo oraz Gesù abbandonato. Jezus ukrzyżowany i opuszczony jest chyba najbardziej oryginalnym aspektem naszej duchowości. Lepiej niż każdy inny wyraża nowość tego charyzmatu, mówiła Chiara Lubich do biskupów polskich 11 lat temu. Doświadczeniowy i praktyczny charakter duchowości ruchu Focolari sprawia, że przedmiotowy aspekt chrystocentryzmu jest mniej widoczny, ale stale obecny. Podobnie jest z formalnym aspektem chrystocentryzmu w duchowości focolaryńskiej. Teksty źródłowe nie są akademickimi wykładami chrystologii. Niemniej jednak temat osoby Jezusa Chrystusa, tak samo jak wszystkich osób Przenajświętszej Trójcy, jest w nich stale obecny. Przykładem tego jest wspomniana wyżej teologia Jezusa, czy też słowa z przemówienia Chiary w Aachen w Niemczech w 1998 roku. Cytuję. W duchowości naszego ruchu jest pewien aspekt, który bardziej niż pozostały jest kluczem do głębokiego zrozumienia sensu i owoców dialogu międzyreligijnego. Jezus ukrzyżowany i opuszczony. Szczególnie dużo pod tym względem jest mowy o Jezusie Chrystusie jako nauczycielu i wychowawcy. Pierwsza Focolaryna zauważyła, że w Jezusie opuszczonym stawianie pytań, jeśli tak można powiedzieć, osiąga najbardziej skrajny wyraz, taki, na jaki żaden człowiek się nie ośmieli, dlatego też wydaje się, że Jezus opuszczony jest tym, który najlepiej uosabia inteligencję ludzką wobec tajemnicy. Chodzi o to, że w tym wznoszeniu się ku kontemplacji odwiecznej prawdy na skrzydłach wiary i rozumu, jak pisał Jan Paweł II we wstępie do encykliki Fides et Ratio, rozum i wiara okazują się bezsilne wobec najtrudniejszych egzystencjalnych pytań, jakie stawia współczesny człowiek, doświadczając na przykład śmierci, cierpienia czy innych ograniczeń własnej egzystencji. Wówczas podobnie jak ukrzyżowany zdaje się wołać: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ponieważ ruch Focolari z natury swojej jest środowiskiem praktycznego przeżywania wiary, informacji duchowej, dlatego w charakterystyce jego duchowości wyraźnie dominuje, jak wspomniałem, podmiotowy aspekt chrystocentryzmu. Polega on na doświadczeniu bliskości Jezusa pośrodku, które z zasady przeradza się w doświadczenie Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego. Dokonuje się to w kilku komplementarnych obszarach. Otóż każdy Focolari, tak jak wszyscy chrześcijanie, doświadcza Jezusa przede wszystkim w sobie, ilekroć się modli, medytuje Słowo Boże, czy przystępuje do sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii. Drugim obszarem, w którym doświadczenie Jezusa opuszczonego jest dostępne, to środowisko ruchu Focolari, gdzie aktualizują się słowa Chrystusa: gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Odnośnie do tego Chiara pisze, że Jezus jest obecny w ruchu rzeczywiście, choć na sposób duchowy. On jednak nie chce pozostawać tylko w tabernakulum, pisze Chiara. Jego pragnieniem jest przebywać wśród ludzi i uczestniczyć w ich myślach, planach, troskach, radościach. Także po to przyszedł na ziemię, aby dać nam szansę, byśmy go mieli zawsze pośród nas, aby przynieść ciepło, światło, zgodę, jaką niesie ze sobą każde Boże Narodzenie. Kolejnym obszarem doświadczenia bliskości Pana jest Kościół Święty. Jezus pośrodku pozwala rozumieć go i kochać. Tłumacząc to, Chiara stwierdza: to logiczne, ponieważ Chrystus jest oblubieńcem Kościoła, Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Jeśli będziemy w kontakcie z ogniem, stajemy się ogniem. Jeśli będziemy mieć Jezusa pośrodku nas, staniemy się drugim Chrystusem. A ponieważ Jezus kocha Kościół, my wszyscy umiłujemy Kościół. To doświadczenie Jezusa pośrodku Kościoła przekłada się zarówno na praktyczne zaangażowanie pokolariów w działalność ewangelizacyjno-misyjną, jak i w synowską postawę wobec pasterzy Kościoła, czego przykład dawała sama Chiara względem kolejnych papieży czy biskupów. Taka eklezjalna postawa została wpisana jako norma w statuty ruchu. Również świat, pomimo swej świeckości i ulegania wpływom antywartości, jest dla pokolarynów przestrzenią teologalną, w której potrafią oni doświadczać Jezusa, szczególnie w tajemnicy Jego opuszczenia. Jak czytamy w statutach ruchu, utrzymuje on swoje relacje, ruch utrzymuje swoje relacje, współpracę i przyjaźń z chrześcijanami różnych kościołów i wspólnot kościelnych, osobami różnych wyznań i ludźmi dobrej woli. Czyni to w imię zasady jedności ożywianej miłością nadprzyrodzoną, która czerpie z miłości Jezusa i do Niego prowadzi. Poszukiwanie Jezusa pośrodku świata szczególnie dostrzegalne jest w działalności ekumenicznej i międzyreligijnej ruchu. Także wielopostaciowa nędza tego świata stwarza pokolarynom okazję do tego, by w cierpiących, zmarginalizowanych czy zniewolonych dostrzegać właśnie Jezusa opuszczonego i w nich Go pocieszać. I trzeci, najważniejszy rys duchowości ruchu Pokolarii to maryjność. Kolejnym ważnym rysem duchowości ruchu Pokolarii jest maryjność. Nie jest bowiem dziełem przypadku, że ruch określany jest także jako dzieło Maryi. Wprawdzie nazwa ta pojawiła się później, jednak od samego początku jest w nim obecna inspiracja maryjna, mająca swoje korzenie w osobistym doświadczeniu duchowym i pobożności maryjnej założycielki, która formowała się w akcji katolickiej i trzecim zakonie franciszkańskim. Pomijając ważne skądinąd wątki biograficzne Chiary, należy stwierdzić, że maryjność ruchu Pokolarii wynika przede wszystkim z dogłębnego odczytania natury Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa i nadprzyrodzonej komunii. Maryja jako Matka Chrystusa jest zarazem Matką Kościoła. W ten sposób troszczy się o jedność wierzących w jej Syna i zabezpiecza ją swoim przykładem wierności woli Bożej oraz wstawiennictwem. Dla samej Chiary Maryja jest idealnym wzorem odnajdywania Jezusa w innych i pośród nich, jak również trwania w codzienności pod krzyżem Jezusa opuszczonego. Znamienne pod tym względem jest przemówienie, jakie wygłosiła do grupy biskupów, przyjaciół i członków ruchu Rocca di Papa w styczniu 1983 roku. Powiedziała wtedy, że jest to dzieło Maryi nie tylko dlatego, że nosi jej imię, ale dlatego, że jak się nam wydaje, ona je ożywia, podtrzymuje i prowadzi. Nie jest to dzieło Maryi dlatego, że my tak pomyśleliśmy, ale dlatego, że jak wierzymy, Duch Święty tak zechciał. W dalszej części tego przemówienia Chiara ukazała wzorczość Maryi w kluczowych momentach historii zbawienia, stwierdzając na koniec, że dzieło jako całość jest przez nas postrzegane jako pewna, podkreślam, jako pewna duchowa obecność Maryi w świecie. To stwierdzenie jest ważne z punktu widzenia duchowości ruchu. Chodzi w nim o to, że ożywiana troską o jedność w miłości działalność pokolarynów w Kościele i świecie uobecnia pełną czułości macierzyńską opiekę Maryi, Matki Kościoła i Matki całej ludzkości. Chiara lubi, nawiązanie do encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater, pod koniec lat 90. minionego stulecia pisała, i tu dłuższy cytat: Kościół w ostatnich czasach na nowo sobie uświadamia pewną prawdę, że obok zasady Piotrowej obecna była w nim zasada Maryjna, to znaczy pewien rodzaj obecności Maryi. Maryja przypomina nam o istnieniu maryjnego profilu Kościoła. Jeśli jest to profil maryjny, powinniśmy się wzorować na Maryi, być jak ona, naśladować ją więcej, w pewien sposób, na ile to możliwe, powtórzyć jej życie w nas, aby uczcić Maryję, która ukazuje nam Jezusa, owoc swego tak, swego chcę, my też powtarzajmy to słowo razem z nią. Przez to chcę włączamy się skutecznie i owocnie w maryjne życie, którego dziś jesteśmy bardziej świadomi i które bez wątpienia również w nadchodzącym wieku przyczyni się do tego, że Kościół stanie się piękniejszy, bardziej pociągający, fascynujący, zdolny porwać tłumy do pójścia za Jezusem. Maryjny styl życia duchowego pokolariów wyraża się przede wszystkim w odwzorowywaniu jej nieustannego poszukiwania Jezusa pośrodku, wszędzie tam, gdzie Boża opatrzność ich postawi, jak również w trwaniu z nią przy Jezusie opuszczonym. Maryjność ruchu pokolariów jest więc w pewnym sensie rekapitulacją, zwieńczeniem omówionych wcześniej dwóch zasadniczych rysów Jego duchowości, a mianowicie charyzmatu jedności i chrystocentryzmu. Pokolaryni starają się brać ją do swego domu, podobnie jak uczynił to święty Jan Apostoł spod krzyża. Wziął ją do swego domu, do swego życia, do swojego mieszkania, aby ona była zawsze obecna, szczególnie jako osamotniona, co jest analogatem idei Jezusa opuszczonego. Naśladując życie Maryi nie tylko w aspekcie cierpienia, pokolaryni praktykują drogę doskonałości i potwierdzają, że jest ona dla nich Matką Kościoła, która uczy, jak osiągać jedność z Bogiem i pomiędzy sobą. I podsumowanie. Gdyby trzeba było jednym zdaniem opisać duchowość ruchu pokolarii, wyrastającej z bogatego doświadczenia duchowego jego założycielki, które osiągnęło wymiar mistyczny, to należałoby powiedzieć, że jest to duchowość inkarnacyjno-pasyjna, pozostająca w ścisłym związku z jej rysem agapetologiczno-komunijnym. Przepraszam za te terminy, ale żebyście Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia, prawda? To jest to, co powiedziałem wcześniej. To jest tylko wyrażone takim slangiem teologicznym. Duchowość inkarnacyjno-pasyjna, tłumaczę. Innymi słowy, dzięki wcieleniu możliwe staje się doświadczenie Jezusa pośrodku, szczególnie w tajemnicy Jego opuszczenia, w tajemnicy Jego męki. Z tego zaś rodzi się głęboka komunia miłości z Boską Trójcą i wszystkimi ludźmi. Agape, i stąd ten wymiar agapetologiczny, wspólnotowy. Zakorzeniona w trynitarnej komunii jedność pokolaryniów tworzy swoistą duchowość i kulturę jedności, która, jak zauważyła sama Chiara Lubich, na taką skalę i w takim zakresie pojawia się w Kościele po raz pierwszy. Typowy dla ruchu pokolarii charyzmat jedności, wpisując się w postulat Jana Pawła II, aby rozprzestrzeniać duchowość komunii, jest narzędziem Kościoła w dziele nowej ewangelizacji na trzecie tysiąclecie.